Kolejny odcinek wakacyjnych rozmów filozoficznych. Doktor Ryszard Wójtowicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Nasza ostatnia rozmowa dotyczyła poglądów biografii Immanuela Kanta. Kolejna postać, tym razem Fryderyk Nietzsche.
Od daty śmierci, czyli 1900 rok, wśród historyków filozofii, historyków idei, ta data i filozofia Nietzschego wskazuje albo jest taką cezurą, od której mówimy o filozofii ponowożytnej. Czy współczesnej? No współczesna to jest już trzecia dekada XXI wieku, ale niewątpliwie dla XX wieku poglądy Nietzschego wykraczały poza swoją już epokę. Niewątpliwie możemy powiedzieć o Fryderyku Nietzsche, że był geniuszem aksjologicznym. Należał do tej takiej trójki filozofów podejrzliwości, czy takiej hermeneutyki podejrzliwości. Mam tu na myśli Marksa, Freuda, no i trzeci to Nietzsche. Dlaczego podejrzliwości? Ponieważ Nietzsche odrzuca, jak mówiliśmy o Kancie, który podejmuje krytykę tradycyjnej metafizyki, stawia ją przed Trybunałem Rozumu i tworzy tą filozofię krytyczną, transcendentalną. Mówiliśmy o przewrocie kopernikańskim, to tutaj mówimy o przewartościowaniu wartości, o woli mocy, pewnej kategorii nowego człowieka, człowieka, który ma dopiero nadejść, a więc słynny Übermensch. Mówimy także o poglądach na temat dziejów, czyli znana, popularna koncepcja, teza idei śmierci Boga. God is tot. No i kategoria wyjaśniająca poglądy Nietzschego, czyli wola mocy. Ale może wszystko po kolei i wyjaśnimy te zagadnienia pokrótce w kontekście właśnie biografii czy życia samego Nietzschego. Ja przypomnę, że Nietzsche urodził się w 1844 roku w Riken, to jest Saksonia. I to jest dość ważne, bo tutaj biografowie, historycy idei właśnie wskazują, że ta jego biografia i życie ma istotny wpływ na jego poglądy. Ale tak to jest z takimi geniuszami, że te poglądy nie są jednorodne, one ewoluują. To jest takie laboratorium myślowe. Co więcej, Fryderyk Nietzsche nie jest myślicielem pokroju Kanta. On może z Kantem polemizować. On z filozofią niemiecką w ogóle będzie polemizował, światową filozofią będzie dyskutował i zaproponuje swój ogląd świata. Ale to nie jest filozof pokroju Kanta, to nie jest filozof akademicki, to nie jest ten systematyczny, piszący, prawda, że regularnie, piszący właśnie w sposób jasny, wyraźny, a więc trzymający się definicji, uzasadnienia na wzór matematyki. Wręcz przeciwnie. Fryderyk Nietzsche używa aforyzmów, jego język jest językiem poetyckim, używa zmetaforyzowanych wyrażeń, wręcz parabolicznych, a więc interpretacja Nietzschego. I tutaj mamy różne interpretacje, stąd spory o wykładnię jego filozofii, ponieważ daje się interpretować na różne sposoby. Co więcej, jego dzieła, jeśli podejmujemy się trudu przeczytania, to możemy czytać jak poezję, dlatego na przykład na język polski najpiękniejsze tłumaczenia i moim zdaniem też skromnym najlepsze tłumaczenia to tłumaczenia poetów, nie filozofów. Mam na myśli na przykład Przybyszewskiego chociażby, genialne tłumaczenia, czy później Leopolda Staffa, który też się przecież odwoływał. W ogóle młoda Polska, okres młodej Polski, był zafascynowany filozofią Nietzschego.
Do poglądów których filozofów, których poprzedników nawiązywał Fryderyk Nietzsche? Każda postać, bowiem zapisana na kartach filozofii, podejmuje pewne kontynuacje. Oczywiście dodaje swój wkład w rozwój myśli, ale w przypadku Fryderyka Nietzschego na pewno byli ci, którzy inspirowali go, fascynowali.
Nietzsche nie był z wykształcenia filozofem. Filozofią zainteresował się właśnie później, powiedział w tym drugim i trzecim okresie swojej twórczości, a właściwie ten trzeci okres jego życia i twórczości poświęca całkowicie filozofii. Z wykształcenia jest filologiem klasycznym. To jest dość charakterystyczne dla kultury niemieckiej. Od właściwie XVIII wieku właśnie fascynacja historią i antykiem. Tutaj przypomnę, że znał na przykład wybitnego historyka właśnie Burckhardta, a więc fascynacja helenizmem odegrała tutaj istotną rolę, bo zobaczymy odwołanie się właśnie do wiecznego powrotu, koncepcji czasu nielinearnego, ale właśnie cyklicznego, koncepcja woli mocy, postawa dionizyjska przeciwstawiona apolińskiej, negacja dualizmu bytowego, jaki mamy na przykład w metafizyce, był przeciwnikiem takiej dualistycznej koncepcji dwóch światów, prawdziwego, pozornego, o którym mówiliśmy na przykład u Platona. Oprócz antyku na jego filozofię też ogromny wpływ miała muzyka, co wyraża się też w koncepcie formułowania tez. Otóż u podstaw filozofii Nietzschego leży życie. To jest biologizm, ale nie jest to biologizm Darwina, walki o byt, w którym jest właśnie to życie w sensie bios, ale wola mocy. Wola mocy, a więc ten podmiot, nie gatunek jest tu ważny. Do tego jeszcze wrócimy. Muzyka wywiera wpływ na koncepcję świata u niczego, a szczególnie muzyka Wagnera. Ryszarda Wagnera, z którym się przyjaźnił. Może tutaj małą dygresję, taką ciekawostkę. Przyjaźnił się z Wagnerem, ale w pewnym momencie odchodzi od Wagnera. Podczas koncertu w parku Nietzsche, siedząc w pierwszym rzędzie, czekając na koncert Wagnera w amfiteatrze, Wagner, wchodząc na scenę, zobaczył wiszący krzyż i się przeżegnał. Na co Nietzsche z oburzeniem wstał i rzekł do Wagnera: Wagner jest bogobojny. I tak skończyła się przyjaźń. Drugi okres to jest okres podróżowania, ale też kłopotów zdrowotnych. Sam Nietzsche, pisząc o właśnie tej koncepcji Übermensch, o której za chwilę, był jednak takiego wątłego zdrowia. Nie tylko fizycznego, ale i później psychicznego. Różne są tutaj anegdoty, czy wręcz mity i stereotypy. Jedni mówią na przykład, że podczas studiów w Lipsku zaraził się chorobą, był to syfilis. No, a pamiętajmy, że w tamtych czasach, czyli pod koniec XIX wieku, leczono rtęcią. A ostatnie stadium tejże choroby atakuje mózg. Ale inni twierdzą, że wrażliwość Nietzschego, ta jego duchowość i delikatność intelektualno-estetyczna spowodowała to zaburzenie emocjonalne, nadwyrężenie tej osobowości, a w konsekwencji chorobę psychiczną. Jest taka historia, że Nietzsche, wracając z wojska, bo służył w wojsku, był świadkiem pewnej sceny. Węglarz, który wiezie dużym wozem właśnie węgiel, okłada batem konia, okłada je aż do krwi. Nietzsche zauważył tę scenę i zareagował. Rzucił się na tego węglarza. No ale ten zdzielił go batem i Nietzsche stracił przytomność. Prawdopodobnie już nigdy nie wrócił do normalności. No ale to są różne historie i różne opowieści, przyczyny. Pamiętajmy, że on pochodził z rodziny protestanckiej. Jego ojciec był pastorem. Bardzo surowe miał dzieciństwo. Po śmierci ojca wychowywały go same kobiety, co jest też nie bez znaczenia. Wychowała go matka, ciotki, siostry. Ostatnich 11 lat swojego życia w chorobie spędził właśnie pod opieką sióstr, które go pielęgnowały, siostry, matka właściwie, które no, zajmowały się nim i pomagały mu jeszcze w jego twórczości, bo pisał. Jeżeli weźmiemy takie ostatnie dzieła jak Poza dobrym i złem czy Antychryst, to zobaczymy, że to się zmienia już ten kontekst pisania. Nietzsche już pisze o sobie jak megaloman. Zaczyna od zdania: ja, Fryderyk Nietzsche, mówię wam. No, to jest dość charakterystyczne. Trzy okresy w twórczości i życiu Fryderyka Nietzschego. Pierwszy to ten taki estetyczny, fascynacja sztuką, muzyką, światem helleńskim. Sztuka usprawiedliwia świat, pozwala w świecie dostrzec człowiekowi to, co istotne, odkryć ową prawdziwą rzeczywistość. I tutaj takie dzieła Nietzschego jak Narodziny tragedii czy Niewczesne rozważania. Natomiast drugi okres twórczości, ale i życia, to jest fascynacja nauką. Między innymi inspiracja, powiedziałem, że biologizm u podstaw jego systemu jest to inspiracja właśnie tymi osiągnięciami, jakie wówczas były, czyli na przykład Darwinem. Krytyka kultury współczesnej. Pojawia się pytanie o to, co jest metafizyką, a jaki jest stosunek człowieka do moralności, jakie są źródła, genealogia moralności. I tu pojawiają się prace Ludzkie, Arcyludzkie, Jutrzenka czy Wiedza radosna. I ten trzeci okres twórczości, tu tworzy filozofię już życia. Filozofię życia, indywidualności, dochodzi do przewartościowania wartości, ten immoralizm. Tu pojawiają się takie kategorie właśnie jak śmierć Boga, wola mocy nad człowiek, idea wiecznego powrotu i tym, o tym chciałbym powiedzieć. I takie dzieła, które pewnie Panie i Państwu są znane, jak Tako rzeczy Zaratustra, bądź wspomniane przeze mnie Poza dobrem i złem, z genealogii moralności, czy Zmierzch Bożysz, czy Antychryst. No i po śmierci Nietzschego wychodzi właśnie Ecce Homo. Oto człowiek, ja, Fryderyk Nietzsche, mawiam wam.
Fryderyk Nietzsche i wola mocy. Co stanowiło zręby tej istotnej części poglądów Fryderyka Nietzschego i jego myślenia o człowieku i świecie?
Istotnej części, ja bym powiedział nawet trochę więcej, że jest to kluczowe pojęcie dla zrozumienia filozofii Nietzschego. Wola mocy jest tym, co określa człowieka i jego działanie. Ale wspomniałem już wcześniej, że jest to pewien naturalizm, biologizm, bo Nietzsche jest też człowiekiem swojego czasu, a więc jest zafascynowany scjentyzmem, zna rozwój tego, co mówią o przyrodzie, naturze inni. Zaczyna pojawiać się coś, co określimy nauką, science, matematyczne przyrodoznawstwo. Ale z drugiej strony nie zapominajmy, żeby zrozumieć wolę mocy, to nie są tylko popędy, instynkty, które leżą gdzieś u podstaw naszej fizyczności, biologiczności. Nietzsche oprócz tego, że pojmował i znał elementy scjentyzmu, naturalizmu, ewolucjonizmu, czy relatywizmu nawet, to przede wszystkim wpływ na jego myślenie miały poglądy, które wcześniej studiował, jak powiedziałem, helenizm. Tutaj pojawi nam się postawa apolińska i dionizyjska, o której, ale także poglądy takich filozofów i myślę chyba jednego z najważniejszych, jaki miał wpływ na niego, na ten pesymizm, postawę pesymistyczną Nietzschego, to Artura Schopenhauera, przedstawiono w jego dziele Świat jako wola i przedstawienie. Do czego jeszcze wrócimy? Zatem wola mocy. Nie są to tylko popędy i instynkty przyrodnicze, biologiczne. Jest to dążenie do pewnego zdobycia przewagi albo inaczej wyodrębnienia się ze stada, by powiedział Nietzsche, z grupy, ze społeczeństwa. Ku czemu? Ku indywidualności, ku elitarności, a nie egalitaryzmowi. A więc już nam się pojawia taka kategoria właśnie jak indywidualność i elita. Wola mocy to kryterium wartościowania dla Nietzschego zjawisk. Stanowi o twórczości, ujawnia się w tworzeniu ideałów, w ich realizacji, ale także w podejmowaniu właśnie tego trudu rozumienia, interpretowania świata. Ludzie żyjący w stadzie, w grupie, ta moralność mieszczańska, burżuazyjna w tym znaczeniu, która już nie potrzebuje niczego więcej, to jest taki zadowolony hedonista, który czerpie przyjemności i satysfakcje z życia, z tych drobnych przyjemności. Ma co zjeść, ma ciepło, ma gdzie mieszkać, nie zaznaje jakichś większych cierpień, on jest szczęśliwy. Poglądy na temat świata i siebie czerpie od innych, nie szuka prawdy. Nietzsche mówi nie, to jest stary człowiek. To jest krytyka takiego człowieka. Ten stary człowiek to jest właśnie coś, co zniszczyło już kulturę. Doszliśmy do końca. Musi pojawić się nowe. To nowe będzie stanowiło o nowej jakości, o tym, co przekroczy stare, ale u podstaw tego będzie wola mocy.
Do czego to ma prowadzić? Co jest celem?
Żeby to zrozumieć, to musimy znowu się jeszcze cofnąć do tej kategorii, którą Nietzsche wprowadza i odróżnia właśnie poprzez filologię klasyczną. A więc postawę apolińską i postawę dionizyjską. To są dwie przeciwstawne sobie właśnie postawy. Co symbolizuje Apollo? To jest rozsądek, to jest ład, to jest takie umiarkowanie. To jest taki Sokrates. On nie jest zły, ale nie jest też taki błyskotliwy. Ta postawa jego łączy się z wartościami klasycznymi, przejrzystością, równowagą, skończonością, dążeniem do doskonałości, harmonii. To jest taki reprezentowany przez właśnie Sokratesa, Homera, powie Nietzsche, żywioł, który prowadzi do doświadczenia samodzielności, odrębności, ale to nie jest ten żywioł, który jest zasadniczy. To jest ten żywioł zasadniczy, o który niczemu idzie. To jest właśnie postawa dionizyjska. Dionizos, przypomnijmy sobie z mitologii, wielkie Dionizyje, jak się organizowało w starożytnej Grecji. Ta dionizyjskość odwołuje się do pełni. do twórczości życia. Dionizos jest symbolem czego? Płodności, urodzaju, ale także dynamiki, przekraczającej ograniczenia. Ma charakter ekstatyczny, a więc irracjonalny, a nie taki ułożony Sokrates. Taki pierwotny, u podstaw są instynkty, te pożądania, które gdzieś nas porywają, ale to prowadzi nas też do destrukcji. Dionizos w mitologii kończy tragicznie, podczas wielkich dionizjów, w tym w szale rozkoszy, jest rozrywany. Zatem ujawnia się tu nieuchronność cierpienia, która nie ma żadnego celu, wiąże się z tragedią według Nietzschego, prowadzi właśnie do tego, że jednostka, a szczególnie ta wybitna jednostka, którą prowadzi wola mocy, no będzie w kolizji z tymi, którzy są w tym stadzie, czyli w tym społeczeństwie, które go nie rozumie. Przypomnę może od razu tak o rzeczy Zaratustry. Te mowy Zaratustry i jego kazania niczym mówi, nie będziesz zrozumiały. Przychodzę do was, ale co oni zrobili? Oni go zabili. Nietzsche cenił sobie dionizyjskość, która staje się dla niego postawą tą odkrywczą, która prowadzi właśnie poprzez wolę mocy i wieczny powrót. Do czego? Do tej kategorii Übermensza i do przewartościowania wszystkich wartości.
Zagadnienia wiecznego powrotu, idea nadczłowieka. Czy po nakreśleniu tych dróg myślenia Fryderyka Nietzschego możemy powiedzieć, że to są takie tropy, które mają prowadzić człowieka do doświadczenia wolności, braku ograniczeń, pełnego rozwoju bądź jak najpełniejszego rozwoju? Czy to wszystko jest po to?
Tak, można tak rozumieć i w tym kontekście interpretować Nietzschego. Wiąże to się dokładnie z tymi dwiema postawami, apolińską i dionizyjską. Wieczny powrót dla Nietzschego, Dionizos jest Bogiem i wprowadza tą ideę wiecznego powrotu. Ja mówiłem to przy okazji Augustyna, że to Augustyn wprowadza teologię dziejów, a więc koncepcję czasu linearnego. Grecy nie znali jej. Właśnie była koncepcja czego? Wiecznego powrotu. Czyli Nietzsche zrywa z linearną koncepcją czasu, która ma początek i swój koniec, odrzuca ideę rozwoju postępu właśnie tego oświeceniowego i wprowadza wieczny powrót jako manifestację siły życia, czyli woli mocy, która ma możliwość ponownych powrotów. Świat nieskończony, ale nie poprzez to, że powstaje nowy świat, tylko kończy się jeden cykl i koniec jednego cyklu jest początkiem następnego cyklu. Jest to też taka postawa tego pesymizmu, bo Nietzsche głosi, mówi, że ten nowy człowiek, który nadchodzi, ludzie będą chcieli go zabić. Ale dlaczego? Ponieważ nie rozumieją tej nowej jakości. Więc nie ma tu optymizmu.
Z tego, co pan mówi, to poglądy Nietzschego na świat i człowieka obracają się przeciwko samemu podmiotowi.
Tak, ale jest to mądrość tragiczna. To jest apoteoza istnienia. Tragizm jest doświadczeniem, powie Nietzsche, rozkoszy, stawania się tego, co rodzi przyjemność, ale i cierpienie. Zatem trzeba mądrze go ująć. Kto może to zrobić? Tylko Übermensch.
Właśnie. Kim jest nadczłowiek? Co jest charakterystycznego?
Tutaj pojawia się przynajmniej kilka różnych interpretacji. Jedni próbują... przeciwnicy filozofii Fryderyka Nietzschego, jego teorii moralności, jego właśnie koncepcji woli mocy, tego nadczłowieka, czy zaraz wyjaśnię właśnie, czy nadczłowieka, czy co to znaczy ten Iber. I próbują interpretować psychologicznie. Uważam, że Nietzschego należy odczytać metafizycznie. Tutaj ta koncepcja właśnie woli mocy nie ma charakteru psychologicznego. To nie jest tak, że Nietzsche nie zrozumiał wybitnych, wielkich wartości, na przykład chrześcijańskich, jak ten lisek, który nie potrafi sięgnąć wysoko rosnących winogron, więc mówi, one są niedobre, kwaśne i w ogóle złe, dlatego idzie sobie dalej. Nie, Nietzsche sięgnął tych wartości, ale do nich zaraz przejdziemy, bo to będzie związane z przewartościowaniem wartości. Natomiast Iber, przypomnę, Iber z niemiecka znaczy tyle, co dla Greków meta, a z łaciny trans. Jak przypomnimy sobie meta. Meta znaczy to, co następuje ponad albo po. Coś jest ponad. Łacina trans, czyli coś, co znowu transcenduje, coś wykracza. To tyle znaczy z niemieckiego języka Iber, a więc ten Übermensch. To nie jest taki nadczłowiek, którego chcieli interpretować na przykład faszyści czy niemieccy naziści, pokazując, że ten SS-man w mundurze z trupią czaszką to jest taki niczański nadczłowiek. Nie. Tu nie chodzi o tego nadczłowieka, który jest rasowo nad inną rasą, my Nordycy nad rasą Słowian na przykład, ale o tego, kto jest ponad tym człowiekiem, który jest. I tu jest taka metafora, jak zwykle u niczego. Przepaść, nad którą rozciągnięta jest lina i Nietzsche by zapytał, to kim jest człowiek? Po jednej stronie jest małpa, po środku tej liny nad przepaścią jest człowiek, a na końcu jest Übermensch. Ten, którego jeszcze nie ma, a który nadejdzie. I znowu metafora, bo tylko metafory. To jest ten, który stoi za drzwiami. On jeszcze nie wszedł, ale nadejdzie. Zatem Übermensch to wybitna jednostka, to indywidualista, ale nie nazista podporządkowujący sobie innych. To właśnie nie ten, który dominuje czy niszczy, eliminuje wręcz rasę jakąś inną, czy innego człowieka, bo jest innego koloru skóry czy wyznania. Chodzi o to tutaj, że jest wybitną jednostką, która dla innych, obcych, słabszych jest ideałem. Jest tym wzorem do naśladowania. Übermensch to elita. Übermensch to, jak powiedziałem wcześniej, elitaryzm, a nie egalitaryzm. On się nie może roztopić, rozmyć w wspólnocie, w stadzie. To wzór dla słabszych, a nie ich prześladowca. Tak bym na przykład już rozwiązał problem z tą inspiracją nazistów. Wiemy, że niczego filozofię naziści potraktowali po prostu w sposób instrumentalny, ideologiczny, wykorzystując fragmenty jego dzieł, które były wyrwane z kontekstu, aczkolwiek niczego zawsze można wyrwać z kontekstu i interpretować na różne sposoby i każde, na której stronie jego dzieło otworzymy, możemy czytać.
Filozofia moralna Fryderyka Nietzschego, powiedzmy o zrębach tego obszaru jego poglądów na człowieka i świat.
Dość znowu istotny problem, który w filozofii Nietzschego zajmuje też centralne miejsce. Jeżeli Nietzsche mówi o moralności, to ma na myśli dwa odrębne systemy, sprzeczne z sobą. Mówi o moralności panów i moralności niewolników. Moralność ludzi słabych, stadną, mieszczańską i moralność ludzi silnych, panujących. Silni reprezentują arystokrację, właśnie elitę. Oni powinni się kierować wolą mocy. To ma być ten Übermensch. To są indywidualiści, jednostki wybitne. To jest geniusz. Silni za wartościowe uznają godność, dzielność, cenią sobie stanowczość, konsekwencje i sprawność w działaniu, powiedziałby Nietzsche. Są nieliczni, ale są twórcami. Są twórcami kultury. Wymagają od siebie więcej niż inni. To jest ta moralność pana. I przypomnę tutaj, Nietzsche polemizował także z Kanta filozofią, z filozofią Hegla, ale tu pojawia się kategoria resentymentu. To jest kategoria od Hegla, z filozofii Hegla. A więc na czym polega? Że ta moralność słabych, niewolników, i tutaj Nietzsche sobie ustawił wroga, mówił, jest to moralność chrześcijańska przykładowo. Właśnie tego mieszczaństwa, znanej mu pod koniec XIX wieku kultury. Dlaczego? Bo jest to moralność słabych ludzi, ponieważ oni kierują się czym? Miłością. Jaką miłością? Agapę. Współczuciem, miłosierdziem, pomagają słabym, chorym, potrzebującym pomocy. Ale mówi, to jest wszystko tylko iluzja, złuda. Wartości naprawdę chrześcijańskie i tych ludzi słabych nie istnieją. God is dead. Bóg umarł. Ale co to znaczy? Przecież nie, że Bóg umarł, tylko że wartości tego Boga, szczególnie chrześcijańskie dla Nietzschego, po prostu już nie znaczą to, co znaczyły dla Chrystusa. On nie ma nic przeciwko Chrystusowi, Sokratesowi, ale mówi, ci, którzy po nim nastąpili, doprowadzili do karykatury tej prawdziwej wiary. I to, co dzisiaj mamy, mówi Nietzsche, to jest po prostu moralność niewolników, którzy się buntują, w których rodzi się resentyment przeciwko panom, właśnie takim wybitnym jednostkom, indywidualnościom, geniuszom. Nie znoszą wybitnych. Żeby nie wiem, jak pan był dobry dla niewolnika, w niewolniku zawsze narodzi się chęć jakiejś zemsty. Niewolnik będzie chciał zabić pana. Zatem ta metaforyka przeciwstawia sobie te dwie moralności. Zdaniem niczego niegdyś to panowie tworzyli moralność, właśnie powrót do antyku. Obecnie mówi, to jest epoka niewolników, ludzi słabych, którzy ustanawiają hierarchię wartości. A u źródeł moralności według niczego właśnie znajduje się ten resentyment, uczucie zawiści, niechęci, zazdrości. No taki stan rzeczy jest oczywiście powodem dekadencji, ale Nietzsche kontynuuje swoją myśl i mówi, że przyjęcie idei równości wszystkich ludzi, a więc ten egalitaryzm, idei wolności oraz idei ostatecznej wartości jakiejś moralnej wymaga uzasadnienia, ale jest już nieuzasadnialne. Musimy przyjąć nową moralność, musimy być poza dobrem i złem moralności ludzi słabych, niewolników. Pamiętajmy, już mówiłem, ta mieszczańska moralność, która też go zniszczyła. On przecież wykładał bardzo wcześnie, w wieku chyba bodajże, jak pamiętam, 25 lat, objął katedrę filologii, ale szybko zrezygnował z tej kariery akademickiej. No, przyczyny zdrowotne z jednej strony, ale z drugiej miał niechęć do takiej akademickości. Nazywał profesorów akademickich uczonymi filistrami.
Człowiek niczego to człowiek nieszczęśliwy, wydaje się, ponieważ nieustannie chce wyzwolić się z tej, powiedziałabym, letniości, byle jakości, dąży do tego, by mógł kwitnąć indywidualizm, by mógł się rozwijać, by mógł być bardziej sobą, ale jednocześnie, gdy dąży do tego, ma świadomość, że będzie nierozumiany, odrzucony. Szukajmy więc złotego środka, jeśli w ogóle to możliwe.
Nie ma żadnego środka dla niczego. To jest fundamentalizm etyczny i tu jest immoralizm. Należy odrzucić taką postawę, postawę niewolnika. Kogoś, kto niszczy geniusz, indywidualność, wolę mocy, ten indywidualny rozwój. Proszę zwrócić uwagę, w społeczeństwach, w których żyjemy, w zorganizowanych grupach społecznych, co robimy? Wychowujemy i kształtujemy jak plastelinę dzieci od początku. Nietzsche by powiedział, niszczymy od początku, od wychowania, od żłobka przez przedszkole, szkołę, uniwersytet. Co? Indywidualność, oryginalność. Tutaj ze względu na tego, który nadejdzie, a więc na człowieka, którego jeszcze nie ma, ale który przyjdzie z pewnością, Nietzsche mówi, nie ma żadnego środka, należy odrzucić tą moralność i być poza dobrem i złem. Nawet nie poza, tylko ponad. Właśnie Iber jest ponad. I przyjąć moralność kogo? Nie ludzi słabych, którzy w stadzie się wspierają, tylko panów, indywidualistów. Co to znaczy? To znaczy, że jest to immoralizm, czyli przewartościowanie wartości. Ów immoralizm, proszę zwrócić uwagę, jest taka właśnie metafora, która to ładnie uzasadnia. Nietzsche porównywał się do, próbował wskazywać, że źródło jego postawy immoralizmu i przewartościowania wartości można odnaleźć wśród jego przodków, polskiej Sarmacji. O, czyżby miał korzenie polskie? Nietzsche mówił, że jak najbardziej, ponieważ jak ci polscy Sarmaci używali liberum veto, tak on używa liberum veto, ale do wartości, które są zastane. Oczywiście nie miał żadnych korzeni polskich, ale była też moda na sarmatyzm. Mamy tutaj pewną tezę, nietzscheańską tezę o śmierci Boga, która wiąże się z problemem właśnie wartości i sensu. To taki manifest, który podważa obiektywny sens rzeczywistości, koncepcję dwóch światów. To God is thought. Można nawet jeszcze rozumieć, że Bóg umarł, to znaczy musi umrzeć, aby mógł istnieć na człowiek. Ten Bóg to nie jest konkretny jakiś Bóg religii. To są wartości, które są już martwe i trzeba opowiedzieć się za tymi, które nadejdą, bo ten Übermensch, nad człowiek czy ponad człowiek, dopiero nadejdzie.
Czas na podsumowanie, na zebranie tych najważniejszych wątków, poglądów filozoficznych filologa klasycznego Fryderyka Nietzschego.
Filologa i filozofa, a chyba nade wszystko przewartościowanie wartości. Moralność panów niewolników, bycie ponad dobrem i złem, oczekiwanie na tego, który nadejdzie, czyli na człowieka. Ale to jest też wszystko wpisane w proces dziejowy, a więc ten wieczny powrót. Dzieje, mówi Nietzsche, to wyjście, ale wyjście z czego? Z tego starego. Jak się objawiają dzieje, jeśli nie są linearne? Nie mają początku, nie mają końca. Mówi, to walka o przetrwanie, w której wygrywają właśnie najsilniejsi, ale nie w kontekście darwinowskim, tylko w kontekście właśnie tej woli mocy. Nie idzie tu o krzepkość i siłę fizyczną, o której wspominałem, tak? Jak na przykład jakiejś rasy nordyckiej, ale o wolę mocy, czyli źródło życia, natury, przyrody, ale także i wartości życia. Stary człowiek versus nowy człowiek. Stare wartości kontra nowe wartości. Stare czy stary człowiek, umiarkowany, mieszczański hedonizm jest nie do przyjęcia. Wróg, ta kultura, którą zastał Nietzsche, to chrześcijańska moralność, moralność niewolników. Moralność musi być przemieniona na moralność panów, a więc negacja moralności niewolników. Ponad człowiek to istota, owszem, doskonała fizycznie, ale musi być obdarzona, zdaniem Nietzschego, wolą mocy. To ktoś, kto potrafi żyć poza stadem, jak mówiłem, które daje złudne poczucie braterstwa, wspólnoty. Zatem dążenie do tego indywidualizmu, elitarności, dążenie do życia zgodnie z siłą, ale raczej mówimy o sile ducha, tą siłą wewnętrzną, a nie tylko siłą fizyczną. Przewrotnie interpretując tego, który nadchodzi nad człowieka, zobaczyłem napis na murze podczas studiów w Lublinie: Bóg nie żyje, podpisane Fryderyk Nietzsche, a pod spodem Fryderyk Nietzsche nie żyje, podpisane Bóg. Ot taka przewrotność.
Kończy się wydanie wakacyjnych rozmów filozoficznych. Dziś Fryderyk Nietzsche, jego poglądy pełne metafor i pełne wyzwań. Doktor Ryszard Wójtowicz, filozof z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.